Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o patronie roku 2023 w Białymstoku. Jest nim porucznik Zbigniew Rećko, pseudonim Trzynastka. O jego życiu i zasługach konspiracyjnych rozmawiać będę z Pawłem Niziołkiem z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
Czym się zasłużył Zbigniew Rećko, że stał się właśnie patronem? O dziwo, taką uchwałę podjęła Rada Miejska w Białymstoku, czyli radni się zgodzili na to, żeby został właśnie patronem Zbigniew Rećko.
Myślę, że to jeden z bardziej rozpoznawalnych żołnierzy podziemia niepodległościowego, zwłaszcza z czasów akowskich, związanego z Białymstokiem. Zbigniew Rećko zginął bardzo młodo, ale w tym ruchu polskim niepodległościowym zasłużył się w sposób wyjątkowy. I za okupacji niemieckiej i za okupacji sowieckiej. A przede wszystkim był rodowitym białostoczaninem. Urodził się tutaj w naszym mieście 7 marca 1923 roku, a więc w tym roku przypada setna rocznica jego urodzin. I to parę w zasadzie dni temu ta rocznica faktycznie miała miejsce. Zbigniew Rećko, może nie powinienem zdrabniać jego imienia, trochę jest to niezręczne może z mojej strony, ale często się o Zbigniewie Rećce właśnie mówi w sposób zdrobniały, właśnie z racji na to, w jak młodym wieku do tej konspiracji.
Takie zasługi do tej konspiracji wszedł,
w niej się znalazł, no i zginął mając raptem 23 lata. Także no, postać niezwykła. Najsłynniejszą jego zdecydowanie akcją jest akcja wyprowadzenia z aresztu Gestapo w Białymstoku przy Erich Koch Strasse, czyli obecnej ulicy Sienkiewicza pod numerem 15, więźniów tam przetrzymywanych, a więźniami tymi byli oficerowie Komendy Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, major Stefan Fiałkowski-Młotek, major Marian Świtalski-Juchas i kapitan Stanisław Jacyna-Piła, którzy parę dni wcześniej wpadli w ręce Gestapo. Gestapo nie zdawało sobie sprawy z tego, kim oni faktycznie są. Nie odgadło jeszcze wówczas ich tożsamości prawdziwej. Natomiast to była kwestia czasu, kiedy Niemcy dojdą do tej prawdy. I Zbyszek Rećko był tym, który ich wyprowadził. Ale co jest tutaj też takie charakterystyczne, szczególne, to, że on miał wtedy 19 lat zaledwie. I on to zrobił całkowicie sam.
Dosyć późno przystąpił do konspiracji, bo to był rok 1942, czyli no, już znacznie młodsi wcześniej zaczynali ten staż konspiracyjny. On dosyć późno i dostał szczególne zadanie. Tak, bardzo niewdzięczne.
Wytłumaczyć można to, dlaczego późno tak. Dlaczego tu nie było po prostu. On po tym, kiedy jego ojciec zostawił go samego w zasadzie w Białymstoku. Znaczy, no, korzystał z pomocy rodziny, bo rodzina mieszkała w Białymstoku, ale że był samotnie przez ojca wychowywany, to dom został pusty, tak? Został tylko on w tym domu. Ojciec został zmobilizowany w czasie kampanii wrześniowej i do domu już w okresie wojny i długo po niej też zresztą nie wrócił. Także on został poniekąd osierocony. Jakkolwiek ojciec wojnę przeżył, może jeszcze będziemy o tym mówić. Natomiast podjął NKWD próbę aresztowania go w celu wywiezienia, ponieważ ojciec znajdował się w obozie jenieckim. Wywiezienia go w głąb Związku Radzieckiego. On tej wywózki uniknął i szukał ratunku. Zresztą jak wiele osób, którym tych wywózek się udało uniknąć, szukał ratunku uciekając pod niemiecką okupację.
Czyli na teren gubernii.
Na teren generalnego gubernatorstwa, konkretnie do Warszawy, do rodziny, którą tam też miał. Ale tam z kolei został ujęty przez Niemców i wywieziony na roboty przymusowe do Bawarii. I z tych robót dopiero kiedy udało mu się jakoś wyrwać, wrócił tutaj na Białostoczyznę, a to też było takie dość powszechne zjawisko, że kiedy w 1941 roku latem Niemcy zdobyli nasz region, mieszkańcy naszego regionu, którzy przebywali na robotach przymusowych, po prostu masowo uciekali z nich i wracali tutaj do swoich rodzin. I on też tak postąpił.
Podobne były jego losy. No ale skoro był na robotach właśnie w Niemczech, trochę łyknął tej niemczyzny i no siłą rzeczy dostał zadanie, żeby udać się do tego gniazda os.
Tak, zdecydowanie to pomogło mu doszlifować język, którego już się wcześniej uczył. On znał już język niemiecki. Zresztą ponoć miał dobre ucho do języków i no, można było powiedzieć, że nawet posługiwał się jak rodowity Niemiec.
To jakie zadanie dostał?
Konspiracyjne. Konspiracyjne zadanie polegało na tym, że będąc tłumaczem i wartownikiem w tymże areszcie, po prostu inwigilował, można powiedzieć, to środowisko. Prowadził wywiad,
był
zbierał informacje.
Był
wtyczką, po prostu w tym miejscu, a było to miejsce bardzo ważne pod tym względem wywiadowczym, ponieważ tutaj ludzie przesłuchiwani, również żołnierze podziemia przesłuchiwani, zdradzali różne informacje. Dobrze by było, żeby organizacja wiedziała.
Znajomość tematu.
Tak, dobrze było, żeby organizacja wiedziała, co się dzieje.
Co wiedzą
Niemcy. To było dla niego z całą pewnością, a szczególnie dla bardzo młodego człowieka, niezwykle psychicznie obciążające, ponieważ on był tłumaczem przesłuchiwanych, torturowanych, bitych. To możemy sobie wyobrazić, jak gestapo postępowało ze swoimi ofiarami. Także to dla niego było bardzo obciążające i też świadectwa tego mamy.
Jak przydatna była ta jego rola, to się właśnie okazało kiedy owych czołowych konspiratorów w mieście złapano i można było tego uśpionego agenta wykorzystać.
Tak. No też,
to była bardzo spektakularna
akcja. Tak, to
akcja.
Była bardzo spektakularna akcja. Jeszcze wspomnę tylko, że on był w zasadzie konspiratorem w organizacji innej, nie AK, tylko w organizacji Wschód. To mniejsza, taka efemeryczna poniekąd organizacja, która potem się z AK scaliła. Natomiast AK doszło do tego, że BOW tam ma swoją wtyczkę, bardzo cenną wtyczkę i że może ją wykorzystać ze zgodą organizacji jednej i drugiej to się stało. Zbyszek upił swoich kolegów, w cudzysłowie, innych strażników więziennych w nocy z ostatniego dnia października na pierwszy dzień listopada 1942 roku bimbrem z domieszanym środkiem usypiającym. Oni posnęli, a on w tym czasie wszystkich tych kluczowych więźniów z aresztu gestapo wyprowadził nocą, czyli właśnie w czasie, kiedy była godzina policyjna. To było dodatkowe ryzyko. I akcja nie przebiegła w 100% zgodnie z planem. Znaczy wszystkich więźniów udało się uwolnić. Tak. Natomiast kiedy Rećko wrócił po Kazimierę Chorodyńską, która była łączniczką Armii Krajowej, również przetrzymywaną, wyprowadził ją i nie zastał tam obstawy AK, która miała czekać i po prostu tych więźniów od niego odbierać po kolei. Ich tam nie było. Nie wiedział, że oni w związku z przechodzącym niemieckim patrolem się wycofali chwilowo i zaraz wrócili. I po prostu zaczął ich szukać. Myślał, że w zasadzie został porzucony, więc rozpoczął ucieczkę ulicami Białegostoku. Na razie w cudzysłowie tą ucieczkę, to znaczy przemieszczał się z Chorodyńską ulicami Białegostoku, ulicą Warszawską. I tutaj został zatrzymany przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej, tam gdzie Kościelna do niej dobiega, przez strażnika pocztowego niemieckiego. Padły strzały, Rećko postrzelił tego strażnika, ranił go śmiertelnie. No i teraz to już możemy mówić o prawdziwej ucieczce. To znaczy Chorodyńska szukała schronienia u swoich znajomych tam w okolicy ulicy Warszawskiej zamieszkującej, a sam Rećko pobiegł w okolice, w których sam zamieszkiwał, czyli no, jego dom stał przy skrzyżowaniu ulic Drewnianej i Bednarskiej i po prostu tam szukał schronienia w domu swojej ówczesnej dziewczyny, w domu Aleksandry Strok Róży. I tam faktycznie został ukryty, szczęśliwie też czujnością tu się wykazała matka jego tej narzeczonej, jego, no, nie narzeczonej, przepraszam, dziewczyny, która ukryła go nie u siebie w domu, ale w domu sąsiada, ponieważ jej dom został przez Niemców kilkakrotnie przeszukany w ciągu następnych kilku godzin, ale nikogo nie znaleźli. Tymczasem on ukrywał się u sąsiada, u Feliksa Walczaka.
Tak, skończyła się bardzo brawurowa akcja.
I bardzo głośna.
Bardzo głośna. Trochę niebezpieczne to było dla mieszkańców Białegostoku, no bo Niemcy wzmogli terror i 20 parę osób rozstrzelali.
Każda akcja podziemia wiązała się z odwetem, także tutaj zawsze musiała być taka kalkulacja, że do odwetu dojdzie. Gdyby Niemcy wiedzieli i mieli pewność, kogo mieli w swoich rękach, myślę, że ten odwet byłby jeszcze krwawszy niż to, co miało miejsce, czyli egzekucja w więzieniu w białostockim przy obecnej ulicy Kopernika, 25
osób. I ta egzekucja nie dotyczyła że ucieczki jako takiej, no bo nie było się czym chwalić, tylko właśnie no była taką represją za zabicie tego Niemca.
Tak, tak.
Strażnika pocztowego.
Zamordowano grupę 25, no de facto w grobie masowym 24 osoby odnaleźliśmy zakładników przetrzymywanych.
No i później zaczęła się już poza Białostocka działalność konspiracyjna, no bo tutaj Zbigniew Rećko w naszym mieście był konspiracyjnie spalony.
Tak, został ewakuowany z miasta, co też było wcale niełatwym zadaniem, bo Niemcy intensywnie poszukiwali i go, i zbiegłych oficerów, a jego nazwisko prawdziwe znali. Został ewakuowany do Kapic Starych, do rodziny Czajkowskich i tam ukrywał się przez parę dni, a potem został ewakuowany do Kołak Kościelnych. W tych Kapicach Starych o tyle było to ten jego pobyt tam ważny, że poznał tam Annę Czajkowską, Plewkę, kolejną łączniczkę Armii Krajowej, z którą się związał romantycznie i już potem na stałe, tak, którą poślubił po kilku latach. I po prostu można powiedzieć, że w sposób naturalny stał się żołnierzem już Armii Krajowej. W 1943 roku skończył.
No legenda za nim
pod Chorążówkę. Tak, to lepszych rekomendacji nie trzeba było.
Nie trzeba było. W związku z tym mógł trafić do Kedywu.
Tak, skończył pod Chorążówkę, trafił do Kedywu i został
kierownictwa dywersji.
Został nawet zastępcą dowódcy Kedywu Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, zastępcą wówczas Tadeusza Westfala, Karasia. To w marcu.
Mazowieckim.
Tak, w marcu 1944 roku. No tylko, że Karaś wkrótce zginął. No wprawdzie funkcja Rećce pozostała, dowódca się zmienił, bo jego kolejnym dowódcą był Zygmunt Stokowski, Oliwa. A ten z kolei zginął wkrótce, kiedy akcja Burza miała miejsce, kiedy tutaj wkraczali Sowieci. I w potyczce pod Czarnowym Mundami Oliwa poległ. I za każdym razem, kiedy jego dowódcy ginęli, Rećko przejmował dowództwo nad tym oddziałem. A w przypadku akurat tej potyczki pod Czarnowym Udami w zasadzie w boju przejął te dowództwo i doprowadził operację do szczęśliwego końca. Znaczy tam kolumnę ewakuacyjną niemiecką rozbito, zdobywając spore ilości broni. Także za to i za udział w starciach innych z Niemcami, między innymi pod Wyknem, i wcześniejsze swoje zasługi wielokrotnie był odznaczany. Trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Awansowany też w końcu do podporucznika, porucznika, czyli do stopni oficerskich. Więc doceniano zdecydowanie tą jego służbę.
No i zaraz przyszli Sowieci. Zmieniła się rzeczywistość. Jak przebiegała działalność Zbigniewa Rećki, o tym powiem za chwilę.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest Paweł Niziołek z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Skończyła się okupacja niemiecka, bohaterska, jak się dowiedzieliśmy, dla Zbigniewa Rećki. No a co działo się w jego życiu? I co on robił w nowej rzeczywistości?
Początkowo zatrudniony był w lasach państwowych. Dokładnie w tej chwili nie pamiętam, jak jego funkcja się tam nazywała, co dokładnie robił. Uciekło mi w tej chwili. Natomiast faktycznie na stopie legalnej próbowano go wykorzystać. To nie całkiem się udało. Szybko trafili bezpieczniacy na jego trop i znów musiał zacząć się ukrywać. No ale w tym czasie też zażył trochę tego szczęścia ze swoją partnerką, bo 10 października 1944 roku się pobrali w końcu w kościele w Kobylinie, zresztą zburzonym, poważnie uszkodzonym przez walki. Tylko tego szczęścia za wiele nie było. To taki pech z tym szczęściem u niego w życiu się non-stop mieszał, bo kilka dni później jego żonę Annę właśnie aresztowano została ona wywieziona w głąb Związku Radzieckiego. To jesień roku 1944, przypomnę, to jest taki moment, kiedy na Białostoczyźnie ma miejsce zakrojona na szeroką skalę operacja sowiecka, mająca na celu właśnie stłamszenie podziemia niepodległościowego. Tysiące żołnierzy podziemia są zatrzymywane i wywożone. To jest ostatnia deportacja w głąb Związku Radzieckiego, z jaką mamy do czynienia.
Mało wiedzy jest na ten temat, ale miała ogromny zasięg również.
Tak jest, dokładnie. I w tej deportacji wywożona jest również Anna. Natomiast Rećko nie wycofuje się z działalności podziemnej. On już parę dni, to może przesadza, gdzieś mniej więcej miesiąc później został adiutantem kapitana Ferdynanda Tokarzewskiego, który był komendantem obwodu Zambrowskiego Armii Krajowej, i tutaj powierzono mu funkcję adiutanta, ale zajmował się przygotowywaniem zamachów na postacie z czołówki lokalnych tych aparatów represji i sowieckiego, i komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Żadnego zamachu wówczas nie zdołał przeprowadzić, bo wkrótce wpadł w ręce Sowietów. Pod Tyborami Żochami doszło do strzelaniny, w której wziął udział on i jego kolega Eugeniusz Stefanowski. I Rećko został poważnie ranny. Został postrzelony w płuco, dostał się do niewoli sowieckiej, tak, został przekazany do więzienia w Białymstoku, gdzie w fatalnych warunkach był przetrzymywany czas dłuższy, był poddawany śledztwu, które było o tyle specyficzne, że nawet urządzono mu w celu wymuszenia na nim uległości, urządzono mu taki fikcyjny proces, znaczy, który zakończył się zresztą skazaniem na karę śmierci. Tej oczywiście nie wykonano, natomiast na pewno było to dla niego kolejne traumatyczne doświadczenie. Ale szczęście w tym nieszczęściu.
Zbigniew Rećko właśnie miał kolejne szczęście.
Tak, tak. W tym nieszczęściu szczęście polegające na tym, że jak 9 maja ogłoszono zakończenie wojny, to strażnicy po prostu sobie ostro popiwszy doprowadzili do tego, czy umożliwili masową ucieczkę z więzienia w Białymstoku. I wówczas ponad 100 osadzonych osób w tymże więzieniu skorzystało z tej okazji, uwolniło się, obezwładniło strażników i uciekło. I wśród nich był Zbigniew Rećko.
Nadarzyła się okazja także wszyscy, którzy mogli, to ją wykorzystali.
Tak jest. W fatalnym stanie zdrowia, ale udało mu się uciec i został przekierowany na leczenie do Warszawy. Tam opiekowała się nim żona Władysława Liniarskiego, Mścisława, innej legendy polskiego podziemia niepodległościowego, komendanta okręgu. I ona doprowadziła go, powiedzmy, do stanu używalności. Przeszedł zabieg chirurgiczny również, był tam operowany, również w warunkach konspiracyjnych. No i po paru miesiącach, powiedzmy, wrócił tutaj na Białostoczyznę i tym razem został adiutantem
Świtalskiego,
tak jest, Mariana Świtalskiego-Juchasa. Też szczęście teraz mu dopisało, ponieważ w tym mniej więcej czasie do rodzinnego domu wróciła jego żona Anna, którą zwolniono z Sowietów, i połączyli się w końcu małżonkowie i razem spędzili jakiś czas. Oboje działali w tym czasie w konspiracji, więc wykonywali swoje zadania konspiracyjne, natomiast kiedy wracali do siebie. Jest taka piękna seria zdjęć wykonanych w tym czasie właśnie Zbyszka i jego żony Anny. Myślę, że dość dobrze znana, bardzo taka romantyczna.
I długowieczna.
No tak.
Biorąc pod uwagę, tak. Długo żyła już bez Zbigniewa.
Tak, to prawda. I drugi raz wyszła za mąż. Sekundowo to Wysibirska. Natomiast temu ich szczęściu nie było dane trwać długo, ponieważ Zbigniew dostał do wykonania zadanie bardzo trudne, takie z punktu widzenia moralnego, tak? Ponieważ zapadł wyrok na żonę Liniarskiego, na Irenę Liniarską. I ten wyrok wydał podpułkownik Wincenty Kwieciński-Głuk, czyli prezes obszaru centralnego WiN, w związku z tym, że Irena w sytuacji, kiedy jej mąż został aresztowany przez bezpiekę, za wszelką cenę próbowała tego męża z rąk bezpieki wyrwać, zdając sobie sprawę po prostu z tego, jaki los go może spotkać. W jej rękach znalazła się część środków finansowych konspiracyjnych i miała ona dużą wiedzę na temat siatki konspiracyjnej, w związku z czym ryzyko, że bezpieka skłoni ją do tego, żeby ona wymieniła te informacje i
pali
ich o pieniądze, ale te informacje za męża było zbyt duże, żeby podziemie mogło sobie na to pozwolić. W związku z czym zapadł ten wyrok i no, pech chciał, że wykonanie tego wyroku przypadło właśnie Zbigniewowi Rećce i jego koledze Armatowiczowi. I oni ten wyrok wykonali. W pierwszych dniach października roku 1946 w Warszawie została Irena Liniarska zgładzona. Obaj z Delfinem wracali do tutaj w te swoje strony, w których no, czuli się najbezpieczniej, tak, czyli na obszar powiatu zambrowskiego czy wysokomazowieckiego. W Szepietowie wysiedli z pociągu towarowego, udali się w stronę Wysokiego Mazowieckiego, ale wpadli na patrol MO, doszło do strzelaniny i tym razem Rećko został już ranny, ale śmiertelnie zginął po prostu na miejscu.
I tak zakończyło się jego bohaterskie życie.
Tak, w wieku zaledwie 23 lat.
Nieszczęśliwe, chociaż bojowo miał bardzo dużo szczęścia i jego akcje, w których uczestniczy, no, powinny być kanwą znakomitego scenariusza na film.
No, jest to rzeczywiście filmowy materiał.
Mam w oczach wyobraźni ten ciemny, okupacyjny mrok, jak wyprowadza owych więźniów z aresztu gestapo. No, to rzeczywiście powinno robić wrażenie i dałoby się to pięknie sfilmować. Pochowany został...
Tu też nie jest prosta historia, ponieważ początkowo został pochowany na cmentarzu w Wysokim Mazowieckim w nieoznaczonym grobie. Już pomijam może okoliczności tego
pochówku. Zbiorowa mogiła taka ubecka.
Taka ubecka. Natomiast udało się jego żonie podstępem ustalić te miejsce pochówku oraz uzyskać następnie zgodę na ekshumację. I w rocznicę jego śmierci dokonała przeniesienia jego szczątków do cmentarza, na cmentarz w Kobylinie, właśnie tam w tej parafii, w której wzięli ślub. No niestety na pogrzeb nie dotarł ojciec Zbigniewa, któremu udało się wrócić do Polski, taką drogą naokoło, bo
okrężną
bardzo, bo przez Iran, Irak, właśnie z armią Wandersa, przez Włochy brał udział w bitwie pod Monte Cassino i powrócił do Polski właśnie jesienią 1946 roku, ale już z synem no, na tej ziemi się nie spotkał, się rozminęli.
Także Zbigniew Rećko został pochowany na cmentarzu w Kobylinie. Ostatnią wolą jego żony było również znalezienie się na tymże cmentarzu, co się dokonało, ale pani Anna miała już 97 lat.
Tak, dużo męża tutaj pobiła, jeżeli chodzi o liczby.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Rozmawiałem z Pawłem Niziołkiem z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.